Więziennej Rok. Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry. Jak co miesiąc witamy Państwa z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Przy mikrofonie kapitan Milena Garcarek, starszy wychowawca oddziału zewnętrznego. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłam osadzonych, którzy, mam nadzieję, trochę ku przestrodze opowiedzą historię swojego życia, tego, co się stało, że znaleźli się właśnie w jednostce penitencjarnej.
Mówią, że umiera, nieważny jak szczera nasza chęć świętym być. Pamiętam w szkole, jak nam aureole spadały z głów. To był huk. Każdy rodzi się święty, nawet w grzechu poczęty. Każdy rodzi się święty i spada w dół.
Dzisiaj jest z nami pan Zygmunt. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie Zygmuncie, może słuchaczom nie uda się rozpoznać, że jest pan osobą, powiedziałabym, w średnim wieku. Może pan sam właśnie powie o tym, ile pan ma lat.
W tym roku 20 maja skończę 68 lat. No cóż, nie jestem już młodzieniaszkiem. Na przestępstwo takie, jakie było, popełniłem, mogę państwu o tym opowiedzieć. Prowadziłem działalność gospodarczą. Polegało to na tym, że zarządzałem wspólnotami mieszkaniowymi. No i tam było chęć łatwego zysku. Jak to się mówi, że czyni złodzieja, okazja. Tak i ja tę okazję wykorzystałem i przez kilka lat podbierałem niewielkie kwoty pieniędzy. Ale przez te lata, które podbierałem, no składało się troszeczkę tych pieniędzy. No i w końcu zostało to wykryte. Od samego początku współpracowałem z policją i z prokuratorem, dlatego nie byłem osadzony na sankcji, ale no w końcu sprawiedliwość mnie dopadła. Otrzymałem 2 lata i 4 miesiące więzienia, no i w tej chwili to odsiaduję. Uważam, że za to przestępstwo, to i tak ten wyrok jest łagodny. Teraz przeanalizowałem to, będąc tutaj już kilka miesięcy. Uważam, że dobrze, nie wpłynie to wcale na moją niekorzyść, a wręcz przeciwnie, może będzie to przestrogą dla innych. I tak, no co mam więcej do dogadania? Nic, no, czas tu płynie jak płynie, przynajmniej mi tu nie jest źle. I dziękuję bardzo, no tyle mam do powiedzenia.
Dozą, kochani, dozą, dozować należy z umiarem, a mieszkanie mieć to piękna rzecz, z przydziału lecz. Nie za karę.
No, tak łatwo to się mnie pan nie pozbędzie. Panie Zygmuncie, jest pan człowiekiem wykształconym.
Zgadza się. Mam wyższe wykształcenie techniczne po Politechnice Poznańskiej. Przez wiele, wiele lat, bo w sumie 44, pracowałem w sumie w dwóch zakładach. Na fabryce domów zaczynałem swoją karierę. Tam mi pozwolono ukończyć studia. No i później przeszedłem do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. W 1994 roku rozpocząłem swoją działalność gospodarczą na bazie MZBM-u właśnie. No i tak się zaczęła moja, powiedzmy, na początku nie złodziejska, później po końcu trochę ta złodziejska kariera. Uważam, że no cóż, no jest to dla mnie jakaś lekcja. No mogłoby się może to prędzej wykryć, ale były to niewielkie kwoty podbierane, także nie sposób było tego zauważyć. Dopiero jak się nazbierało trochę, no to wtedy zauważono. No i stało się tak, jak się stało, znalazłem się tu, gdzie jestem. No dziękuję bardzo.
Dozą, kochani, dozą, dozować należy z umiarem, a mieszkanie mieć to piękna rzecz, przydział lecz nie za karę.
No jeszcze też nie puszczę pana tak łatwo. Panie Zygmuncie, nawiązałam do tego wykształcenia, bo też chcę pokazać słuchaczom, że w jednostkach przebywają ludzie z różnym wykształceniem. Celowo umieściłam pana w celi mieszkalnej, w której też są skazani, którzy też mają wyższe wykształcenie i myślę, że łatwiej jest wam się jakoś porozumieć, chociaż to nie znaczy, że z człowiekiem, który ma wykształcenie podstawowe czy gimnazjalne, jest panu trudno, bo generalnie ma pan łatwość nawiązywania relacji.
Tak, oczywiście zgadza się, tym bardziej, że rzeczywiście ta cela, którą nas pani, mnie tam przynajmniej osadziła, jest to cela bardzo fajna. Jest tam nawet i lekarz, jest inny wykształcony człowiek. Rzeczywiście mamy wspólny język, ale to nie znaczy, że z pozostałymi osadzonymi nie mamy, bo jest to cela naprawdę fajna. Są tam bardzo wartościowi ludzie, niekoniecznie muszą mieć akurat wykształcenie, bo człowiek nie od wykształcenia ma, tylko z domu wynosi pewne wartości. Jeżeli jest nawet mniejsze wykształcenie, ale cela jest naprawdę bardzo fajna, wszyscy tam jesteśmy zgrani, są i żarty, są i gry w szachy, i inne rzeczy, uczymy się wielu, wielu spraw i można naprawdę nieraz się bardzo mocno zaprzyjaźnić. Także tak to wygląda.
No właśnie, nawiązując do tego, co pan powiedział przed chwilą, że z domu się pewne rzeczy wynosi, wartości, jacy będziemy chociażby w pana wieku, jakimi będziemy ludźmi i jakimi wartościami będziemy się kierować przez całe życie. A jakie pan wyniósł wartości z domu rodzinnego?
To znaczy się, ja miałem rodziców bardzo tradycyjnych, jak to się mówi. Ojciec mój był prostym człowiekiem, mama zresztą też. Ja dążyłem do tego, żeby trochę mieć lepiej wykształcenie niż oni, a oni mi w tym pomogli. Byli bardzo tacy rodzinni. Pamiętam spacery z ojcem, wspólne wyjazdy, wspólne chodzenie do kościoła, tradycje świąteczne. I to po prostu później owocuje. Również starałem się i staram się właśnie przekazać swoim dzieciom. Dzisiaj dorosłym ludziom, syn na 43, córka 42. Są to dorośli ludzie, ale nie muszę się za nich wstydzić. Tak jak do tej pory, dopóki nie zrobiłem tego przestępstwa, nie musieli się wstydzić moi rodzice. Teraz jest mi wstyd, ale co mam zrobić? No trzeba to jakoś żyć, trzeba się pogodzić. Po wyjściu z tego więzienia, jeżeli Pan Bóg mi pozwoli jeszcze pożyć trochę, to na pewno będę wszystkich ostrzegał od łatwych pieniędzy. Na 100%. Mogę to obiecać.
Każdy rodzi się święty, nawet grzechu poczęty. Każdy rodzi się święty, by spać w tym.
Właśnie, ta okazja czyni złodzieja, pan to powiedział. Łatwe, szybkie pieniądze, nie od razu właśnie jakieś duże, tak żeby ktoś zauważył, tylko małymi kroczkami dochodził pan do tego, żeby mieć jakieś tam pieniądze. Czy te pieniądze gdzieś pan ulokował, czy one służyły czemuś, czy na potrzeby bieżące?
No właśnie, to tak wygląda trochę, już opowiem państwu. Nie ulokowałem nigdzie tych pieniędzy. Były to pieniądze raczej na potrzeby bieżące. Trochę przeznaczyłem na spółkę, która też miała jakieś tam kłopoty. Trochę na choroby żony, moje. Także jak gdyby nic z tych pieniędzy nie miałem, tylko poszło wszystko na bieżące sprawy. No tak to wygląda. Może gdybym tych pieniędzy nie miał, może by było to życie moje inne, może, no nie wiem, trudno jest dzisiaj powiedzieć. Na pewno tutaj jest czas na analizę tego wszystkiego i na wyciągnięcie wniosków, które żeby nikt tego nie zrobi w przyszłości, bo łatwe pieniądze, owszem, one są nieraz potrzebne, nieraz łatwiej można je zdobyć, ale one nie przynoszą korzyści, przynoszą tylko wstyd.
Po wyjściu z jednostki ma pan emeryturę, zresztą tutaj też chyba wpływa ta pana emerytura, czy ją pan na razie gromadzi?
Mam dosyć wysoką emeryturę, bo jednak te trochę lat pracowałem, zarobki miałem dobre, bo zawsze byłem na kierowniczym stanowisku, także zarobki miałem dobre. W tej chwili ta emerytura, dysponuje nią córka, bo przecież, tak jak powiedziałem już na początku, nie muszę się za dzieci wstydzić. Córka to też dba o mnie, przesyła mi pieniądze. Mamy kontakt z nim przez Skype'a, z nią przez tego, porozmawiamy sobie. Bardzo jesteśmy zżyci z sobą, cała rodzina, i syn, i córka. Nawet jak byli dorośli, to jeździli z nami na wczasy, nie wstydzili się nas, a my nie wstydzimy się ich. I dzisiaj mogę z podniesionym czołem, jeżeli chodzi o dzieci, to wyjść taki, że przekazałem im dobre wartości. No a tu cóż, no stało się ze mną, jak się stało. Mam nadzieję, że nie będą ze mnie tego brzydkiego przykładu brać, tylko wszystko to, co było do tej pory pozytywne. I o to się staram i modlę się o to, żeby tak było.
Bardzo panu dziękuję za to świadectwo. Na pewno wymagało odwagi, ale też jak od razu zostało panu zaproponowane, żeby pan właśnie coś powiedział słuchaczom, to nie odmówił pan.
Zgadza się. Cóż, no nie powiem, że się nie wstydzę tego, bo wstyd jest, ale co mam zrobić? No muszę przekazać pewne wartości i ostrzec kogoś, żeby w przyszłości nie było tego, co ja zrobiłem. No i chętnie właśnie współpracuję tu i chętnie zgodziłem się na wywiad. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego i na szczęście czas szybko płynie i ta kara, miejmy nadzieję, jak najszybciej, przynajmniej nastąpi połowa jak najszybciej. Bardzo dziękuję. Państwu chciałam powiedzieć, że dzisiaj też miałam takie doświadczenie, zdarza się, ale to bardzo rzadko, że dzwonią do nas po jakimś czasie byli osadzeni. I dzisiaj właśnie zadzwonił taki Patryk. Patryk opuścił tą jednostkę kilka lat temu. Od tego czasu, kiedyś tam zauważyłam w systemie informatycznym, który posiadamy, że chyba po roku Patryk znowu trafił do jednostki. To są takie bóle wychowawcy, zwłaszcza, że on wychodził na warunkowe przedterminowe zwolnienie, czyli na połowę kary. To też tak wychowawca trochę to przeżywa zawsze, bo przynajmniej ja, bo no, na połowę kary, czyli oceniony został, że jest małe prawdopodobieństwo, że ponownie wejdzie na drogę przestępczą. Przynajmniej, że cele wykonywania kary pozbawienia wolności zostały spełnione. I że można powiedzieć, że został zresocjalizowany, tak mówiąc, górnolotnie. No i ten Patryk dzwoni i tam się przedstawia i się cieszy, że akurat ze mną rozmawia, bo był dłuższy czas właśnie moim podopiecznym. No i mu mówię, że Patryk, no wiem, że przecież wróciłeś. No tak, ale to już było dawno, już od roku jest dobrze, już nie przebywam w żadnych takich miejscach. Poznałem dziewczynę, jest tam w drugim czy trzecim miesiącu ciąży, założyłem swoją działalność gospodarczą. No i tak powiem państwu, że z tego co opowiadał i że zajmuje się trochę mamą, która właśnie miała udar, plus ta działalność gospodarcza, plus udało mu się tam wyremontować stare mieszkanie, tam chyba po dziadkach. No gdzieś tam to no jest jakieś takie światełko w tunelu, że może niektórym uda się pomóc. Na pewno uda się pomóc tym, którzy sami chcą dać sobie pomóc. Nie z każdym jest tak łatwo od samego początku. Właśnie z tym Patrykiem, o którym mówię, było na początku bardzo trudno. Buntował się, bo to też młody człowiek. Chwilę po dwudziestce, więc bardzo młody. Ale to właśnie jako taki trochę przykład też dla pana Zygmunta, że tutaj pan Zygmunt, który ma prawie 70 lat i taki młody człowiek, 20-paroletni, który teraz mówi, że on już wie, że on już naprawdę nie chce wracać w takie miejsca i że teraz skupi się na rodzinie, którą właśnie zakłada i na właśnie swojej firmie i na tym, żeby budować coś nowego, mądrego, dobrego. Więc to był dzisiaj dla mnie takie światełko w tunelu, że na pewno warto pomagać każdemu, kto tylko choć odrobinę chce.
Gdzieś na dnie twojego serca pozostał tylko żal, w ciemności deszczu za. Gdzieś na dnie twojego serca ukrywasz wiarę swą. Wszystko to, co masz, w deszczu jest. Usłyszeć chcesz swoje myśli, bo każdy sobie ma chwilę, która trwa. Bo kochać chcesz też jak inni.
witamy pana Mateusza. Ile pan ma lat? Proszę się przedstawić.
21 lat. Co mogę więcej powiedzieć?
Jak długo pan przebywa tutaj?
Przebywamy na Ozacie w areszcie już 2 miesiące. Wyrok mam pierwszy końcowy do 3 maja.
Pierwszy końcowy do 3 maja. Słuchacze nie będą rozumieli, o czym pan mówi.
3 maja kończy mi się wyrok, za który siedzę teraz.
I co to jest za wyrok? Z jakiego artykułu? Co pan zrobił?
Kradzież. Ale artykułu dokładnie nie pamiętam, ale to była kradzież, tak. Pierwsza moja kradzież, którą popełniłem i za nią teraz odbywam karę.
Co pan ukradł?
Niezwłoczną rzecz. Dużo nie kosztowała, ale jednak po prostu moja przeszłość kryminalna taka była, że po prostu zostałem skazany, odwiesili mi zawiasy, no i po prostu teraz za nią tutaj trafiłem.
Rzecz o niskiej wartości, tak?
Tak, rzecz o niskiej wartości, ale zamieniającą na większe wyroki.
No właśnie, ta niska wartość, jak nieraz was słucham, to sobie myślę o tym, że ktoś mi kiedyś ukradł rower. I może ten rower nie był jakoś super bardzo drogi, ale miał niezwykłą wartość sentymentalną, bo dostałam go w prezencie z poprzedniego miejsca pracy. Jak moi współpracownicy, koledzy i koleżanki dowiedzieli się, że odchodzę, no to się złożyli i kupili mi ten rower. I muszę panu powiedzieć, że jak ktoś mi go ukradł z piwnicy, to był niesamowity ból. Mimo, że ani złotówki za niego nie dałam.
To sentymentalne, prawda?
No właśnie.
Oczywiście.
Dlatego czasami się denerwuję, jak słyszę, że w sumie to nic takiego strasznego nie ukradłem. To, co trzeba ukraść, żeby to było dla kogoś, miało jakąś wartość. No, czasami naprawdę niewielką rzecz można ukraść,
oczywiście,
a sprawi się komuś ból. No to co pan ukradł konkretnie?
Ja ukradłem akurat kartę do bankomatu i zużyłem z niej wartość 400 zł, ale po prostu... I wartość oczywiście została zwrócona do pokrzywdzonego, ale on i tak zgłosił zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa za to, że ukradłem, nie?
I za to dostał pan 1 rok pozbawienia wolności?
Nie, dostałem wyrok 3 miesiące. Ale po prostu popełniłem ten czyn, a miałem wcześniej zawiasy rok na 3 lata. I po prostu odwiesili mi te zawiasy i dostałem wyrok ten 3 miesiące.
A te zawiasy, to za co były?
Również za kradzież.
No właśnie, bardzo lubię rozmawiać z osadzonymi, jak oni tak bardzo delikatnie opowiadają o swoich przestępstwach. Pewnie też państwo to czujecie, że jak rok można dostać za 400 zł, za to, że się coś ukradło. No właśnie, to panowie często tak mówią o swoich przestępstwach, żeby wyszło na to, że w sumie tu wszyscy siedzą za naprawdę niewinność. Czyli co pan wtedy ukradł?
Wcześniej ukradłem rower.
O, może mój?
Nie, jednak nie pani rower. Ale ukradłem rower, tak, i telefon. I telefon komórkowy. No, za który też po prostu dostałem te zawiasy, prawda? No i dlatego popełniłem następne przestępstwo i odwiesili mi zawiasy i dostałem 3 miesiące teraz.
A na czym polegały te zawiasy?
Że w przeciągu 3 lat, jeżeli dokonam przestępstwa, idę na rok więzienia za kratki.
No dobrze, ale na czym one dokładniej polegały? Miał pan do zapłacenia grzywnę, miał pan prace społeczne, miał pan jakieś ograniczenie wolności, był pan objęty dozorem kuratora?
Tak, byłem dozorem kuratora, byłem objęty. I dostałem w tym rok czasu na 3 lata. Jeżeli popełnię, to mam jeszcze 2 lata odróbek społecznych do tego wyroku, prawda? No i popełniłem to przestępstwo, no i właśnie czekam, aż wejdzie w system do odsadzenia kary, nie?
A z tym kuratorem jak się układała współpraca?
Bardzo dobrze, pani kurator bardzo pomagała, ale niestety no, nie mogła się przyczynić do tego, co zrobiłem i dlatego starała się jak mogła, żeby tylko pomóc. Jeździłem na dozory do niej, doradzała mi, żebym był spokojniejszy, ale środowisko zewnętrzne i towarzystwo popełnionego przestępstwa do tego mnie po prostu przyczyniło.
Środowisko, czyli tam, koledzy, gdzie pan mieszkał, tak?
Tak, mieszkałem w Bielawie. Koledzy właśnie, chciałem się może im upodobnić i dlatego wybrałem złe towarzystwo, w które się wplątałem, no i potem zacząłem popełniać przestępstwa.
Marny ty, to o siebie tylko dba. Marny ten, który myśli, że cokolwiek ma.
Ciekawe, czy było więcej takich kradzieży, tylko nie na wszystkich pana złapali.
Nie, właśnie, że nie. To było, były moje dwie kradzieże, które też do tej pory bardzo żałuję, bo niestety odebrano mi wolność.
Sam pan sobie ją odebrał.
Tak, sam na własne życzenie sobie ją odebrałem. Tak, otóż to właśnie. Dobrze pani mówi.
A dla rodziny to był szok, że pan trafił do więzienia, że pan w ogóle cokolwiek ukradł, cokolwiek zrobił? Czy raczej najbliżsi domyślali się, że może pan tak skończyć?
Ja raczej się nie domyślali, bo zawsze byłem grzeczniejszym chłopczykiem. Potem zaczęły się właśnie te towarzystwa, ale tak to wychowałem się z dziadkiem i z babcią. Po śmierci babci wpadłem w złe towarzystwo, zaczęły się dragi, w małych ilościach oczywiście, bo nie tam dużych ilości nie było, ale małe dragi, no po prostu może one się też przyczyniły do tych kradzieży, był może głód jakiś narkotykowy. I dlatego one się przyczyniły do tego, żeby powstały te kradzieże, prawda?
Powstały kradzieże. Znaczy pan sam.
Tak. Sam po tym głodzie, nie mówię, że też, ale... No co, który bardzo żałuję, prawda?
No jak się pan tak uśmiecha, to można mieć wątpliwości, czy pan żałuje.
Nie, żałuję, oczywiście, że żałuję. Tylko po prostu no, przemyślenia teraz, które są w więzieniu, bardzo, bardzo mnie dotykają tym, że... Nie można wyjść na wolność i nie można się opiekować swoją kobietą.
No właśnie. Ktoś tam na pana czeka, tak?
Czeka na mnie kobieta i syn i córka w drodze.
A syn ile ma lat?
6. 6. Jest nie moim synem, ale traktuję go jak własnego.
Jest synem pana partnerki, tak?
Tak, mojej partnerki, tak oczywiście.
I jakie macie plany wspólne?
Oczywiście, no wspólne życie, prawda? Wychowanie naszej córki. Co jest dla mnie najważniejsze, poczuć to, jak nazywa się słowo rodzina i jak można to poczuć, bo tak naprawdę tego nigdy nie doznałem.
Nie miał pan swojej prawdziwej rodziny, tak?
Tak, tylko... mama mnie zostawiła, jak byłem mały. No, mam jeszcze brata i siostrę, ale po prostu siostra jest młodsza z mojej mamy konkubentem. No i po prostu ona zabrała brata, a ja zostałem wychowany przez babcię i dziadka.
Ale tak naprawdę nie odczuwał pan tego braku wsparcia?
Nie, oczywiście nie. Babcię traktowałem jak własną matkę, ale po jej i dlatego po jej odejściu troszeczkę się załamałem i może poszedłem w stronę dragu, ale to było bardzo niepotrzebne, bo za które teraz bardzo odpowiadam w zakładzie karnym. Nie życzę temu nikomu.
Ślepy był jak ten los i ulica. Człowiek nie może być tym, co chciałby i co ma.
A kiedy urodzi się pana córeczka?
W sierpniu się urodzi. Mam nadzieję, że zdążę już wyjść do tego momentu. Staram się o dozór elektroniczny i mam nadzieję, że się uda.
A tutaj w jednostce jest pan fryzjerem?
Tak, jestem fryzjerem.
Miał pan wcześniej jakieś doświadczenia z tym związane? Bo sam pan się zgłosił do tego, że chciałby pan strzyc innych osadzonych.
Tak, oczywiście. Miałem okazję obcinać swoich kuzynów. Była mi 4 lub 5, bo 5 jest taki z dalszej rodziny, ale też owszem, obcinałem ich, starałem się jak tylko mogłem, no ale nabieram doświadczenia tutaj na osadzonych i idzie mi bardzo dobrze, jestem z tego bardzo zadowolony. Zbieram punkty, żeby po prostu widzieli, że się staram i moje zachowanie jest poprawne, żeby dostać ten dozór elektroniczny.
No ale też dla siebie coś pan robi, bo,
tak, oczywiście,
bo zależy panu na ślubie w przyszłości, tak, z pana partnerką życiową i przygotowuje się pan pod kierunkiem naszego kapelana, księdza Jarosława Kołodziejczaka, do bierzmowania. Nawet jeżeli pan nie doczeka tego bierzmowania tutaj.
Jest szansa, że na wolności, jeżeli wyjdę, to ksiądz wystawi mi właśnie pisemko, że będzie można przystąpić do bierzmowania w danym terminie. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo tak naprawdę nie dotarłem do bierzmowania na ten czas, który miałem dotrzeć, jak byłem w okresie gimnazjalnym.
No tak, bo już wtedy kusiły pana inne sprawy, tak? Koledzy i właśnie te...
Tak, ale nie tylko kradzieże i koledzy, też były właśnie treningi bokserskie i nie było na to zbytnio czasu. Tak, nie przywiązywałem się do tej uwagi, ale jestem katolikiem, jestem wierzącym i też właśnie źle popełniłem po prostu, bo wiem, że teraz mnie to blokuje do ślubu.
I też jak łączymy się na żywo i oglądacie tutaj mszę o 18:00 2-3 razy w tygodniu, no to pan też bierze udział,
tak,
w tych mszach.
Uczęszczam, bo też jestem z innej parafii i też chciałbym zobaczyć, jak w tych parafiach odbywają się te msze. Każdy ksiądz prowadzi całkiem inaczej.
Ale robi to pan z potrzeby takiej duchowej, tak?
Tak, ze swojej własnej potrzeby oczywiście. Niektórzy mówią, że jak trwoga, to do Boga, ale tak nie jest, bo wewnętrznie też jestem wierzący.
Dziękuję panu bardzo i życzę wszystkiego dobrego, żeby udało się panu założyć prawdziwą rodzinę i wytrwać w tej rodzinie, zatroszczyć się o nią i sprawić, żebyście razem, wspólnie byli szczęśliwi.
Dziękuję pani z całego serduszka za miłe słowa i do usłyszenia.
Kochać chcę, kochać chcę.